Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy dzisiaj zaproponować, katastrofa smoleńska, nowe fakty i pytania. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, był minister spraw wewnętrznych i administracji. Likwidator WSI, to się pewnie też za panem ministrem ciągnie.
No, mam nadzieję, że już się nie ciągnie za Polską i to jest najważniejsze, prawda? WSI zostały zlikwidowane i najwyżej istnieją jakieś tam lobby, grupy nacisku, no ale nie ma już przestępczej działalności wewnątrz państwa z tego punktu widzenia, jest to dobrze.
I szef, można powiedzieć, parlamentarnego, tak? Parlamentarnego
tak,
zespołu do spraw
to jest parlamentarny
katastrofy smoleńskiej. Panie ministrze, nim o nowych faktach, o nowych pytaniach, które też pewnie ludzie stawiają, czy codzienność nam stawia w sprawie tej katastrofy, chciałem zapytać o reminiscencje pozytywne czy negatywne, myślę, bardzo ważnej konferencji smoleńskiej. Popatrzyłem na listę przynajmniej 26 bardzo poważnych profesorów z Polski, z zagranicy. Konferencja 22. Obrady zamknięte, chociaż dostępne przez internet dla wielu i myślę też, że spotkały się z żywym zainteresowaniem, a dzień później kilku profesorów na UKSW. Jak pan profesor, jak pan minister odbiera to?
No, to było bardzo ważne wydarzenie, niesłychanie istotne. Po raz pierwszy tak duża liczba samodzielnych pracowników nauki, bo tam obok profesorów było bardzo wielu doktorów habilitowanych, łącznie ponad 140. I oni obradowali ponad 2 lat od tragedii smoleńskiej nad dotychczasowym dorobkiem naukowym. Z takim ubolewaniem patrząc na to, że od strony naukowej poza zespołem parlamentarnym niestety tą tragedią nikt się nie zajmował, że bardzo jest wiele publicystyki, bardzo wiele propagandy, takiej walki o pewien punkt widzenia zdeterminowany politycznie, za to naukowych badań bardzo niewiele, mimo zarówno naszych, jak i ogółu Polaków, apeli o powołanie międzynarodowej komisji, która by właśnie obiektywnie się tym zajęła z punktu widzenia naukowego. Rząd się temu sprzeciwia. Ja pamiętam, jak z panią minister Fotygą byliśmy w Stanach Zjednoczonych, rozmawiając z parlamentarzystami amerykańskimi w tej sprawie, to wtedy pan Graś nas oskarżył o zdradę stanu, bo rozmawiamy z kongresmenami amerykańskimi, jakby tu powołać komisję międzynarodową. To jest właśnie zdrada stanu. Ta konferencja, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części, doprowadziła do pewnego wstępnego konsensusu. Mówię wstępnego, bo oczywiście te badania, tak jak widzą to profesorowie, muszą być rozłożone w czasie i muszą przede wszystkim mieć podstawę także finansową. No to jest zupełnie oczywiste. Badania, które przeprowadził pan profesor Binienda, które były też przedmiotem dyskusji, ponieważ był referat profesora Biniendy, chyba nawet jako jeden z głównych referatów, badania profesora Biniendy kosztowały ponad $1 000 000. To są pieniądze, które po prostu dotychczas wydaje podatnik amerykański. No ale jeżeli chcemy to zbadać, to rząd musi na to przeznaczyć jakieś minimalne przynajmniej sumy. My chcemy wnioskować w tym budżecie o takie sumy, dlatego bo badania profesorów, tych ponad 140, są już tak zaawansowane, że widać wyraźnie, iż to nie będzie zmarnowana inwestycja, że to po prostu Polsce zwróci się zarówno w wiedzy, no i jak i w bardzo konkretnych osiągnięciach także związanych z bezpieczeństwem lotów. W istocie absolutna większość tych profesorów zaaprobowała podstawowe tezy formułowane przez ekspertów zespołu parlamentarnego, mianowicie, że powodem katastrofy bezpośrednim była eksplozja. Tam jest dyskusja oczywiście, czy to była jedna eksplozja, czy dwie eksplozje. Wtedy jeszcze, kiedy trwała ta konferencja, nie mieliśmy dowodów związanych z materiałami wybuchowymi odnalezionymi w tym samolocie. W związku z tym była rozpatrywana też, zwłaszcza profesor Gieras, formułował taką jako potencjalną możliwość, koncepcję wybuchu na skutek rozszczelnienia instalacji elektrycznej i doprowadzenia do zainicjowania wybuchu oparów paliwa w skrzydle. Więc jakby to był jeszcze taki tamten etap, ale to, że eksplozja zniszczyła samolot, to bez względu na to, czy to był pan Chris Ciszewski, który zajmował się analizą drzew tam znajdujących się, czy to był właśnie pan profesor Gieras, który badał instalację elektryczną, czy to był Nowaczyk, który badał trajektorię pionową, czy też pan Michał Jaworski zwłaszcza, ponieważ on rozpoczął te badania, trajektorię pionową lotu, czy symulację pana profesora Biniendy. Można tu właśnie wyliczać tych 18 referatów, które były wygłoszone, bo 30 zostało przyjętych, 18 było wygłoszonych. Wszyscy zgadzali się co do jednego. To, co wiemy na temat tej tragedii, mówi nam, że to eksplozje zniszczyły samolot. Informacje Rzeczpospolitej, informacje płynące z badań, jakie zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, postawiły tylko kropkę nad i.
No właśnie, bo wydaje się, że kropka nad i wywołało to potężną burzę. Nie wiem, może same sformułowania tak pana premiera Kaczyńskiego są odbierane jakie takie mocne, że niektórzy nawet mówią, że nie powinien pełnić jakikolwiek, chyba Rafał tak Grupiński z Platformy Obywatelskiej powiedział, że no najlepiej chyba księżyc dla pana prezesa Kaczyńskiego, w ogóle pewnie dla Prawa i Sprawiedliwości, którzy tu parlamentarzyści upominają się o Smoleńsk, o wyjaśnienie i tutaj pokazują jako no, kwestię interesu państwa. No i ta kropka nad i, czy rzeczywiście, prawda, bo myśmy to słyszeli podczas tej konferencji, były argumenty za tym, bo to są ludzie nawet, którzy się odrzekali od tego, bo tam były stawiane różne pytania, przysłuchiwałem się temu, że mówią, my tutaj nie możemy pójść za daleko, bo to nam zaciemni, my nie jesteśmy od tego, my chcemy mieć prawda, przedmiot, nad którym się pochylamy i ze strony naukowej próbujemy tą sprawę jakby sprostać temu problemowi, który stoi przed nami. I teraz no, publikacja gazety Rzeczpospolita, artykuł jest trotyl nitrogliceryna, no, czy z II wojny światowej, czy teraz. Jak to z sobą skorelować? Tutaj też się no, wycofują, prawda, to ktoś tam chyba mówił, że to największy skandal w polskich mediach. Tak, chyba wiceszef, jeden z twórców Gazety Wyborczej, Tomasz, nie, patrzę, Grzegorz Lindberg, tak, powiedział, że chyba to jest jeden z najpoważniejszych skandali w mediach w ciągu ostatnich 10 lat. Taka publikacja, no, no, która wywołuje taką burzę.
Ja rozumiem, że ci ludzie boją się odpowiedzialności. Jedni za kłamstwo, drudzy za poplecznictwo czy matactwo. Stąd taka histeryczna, ucieczkowa reakcja, ale najpierw chcę jeszcze powiedzieć o tym, powtarzam jeszcze raz, ta konferencja, o której ojciec mnie spytał, dobrze, że ona została tutaj przywołana i bardzo dobrze, że ona miała miejsce w tym właśnie czasie, bo przecież pierwsze hipotezy, bardzo poważne, bardzo oparte na bardzo wnikliwych badaniach i to najbardziej kompetentnych ludzi, bo myślę tutaj o firmie pana Grzegorza Szuladzińskiego z Australii, który właśnie zajmuje się eksplozjami dużych konstrukcji stalowych w Australii. Jego raport na temat tragedii smoleńskiej to jest jego 436. analiza właśnie takiej sytuacji, a więc to nie jest, to jest bardzo dojrzały badacz i inżynier, ma około 70, zajmuje się tą problematyką przez 40 lat, więc to nie jest nic. I on już ponad rok temu na podstawie analizy rozrzutu szczątków kształtu ciał i szeregu danych sformułował tezę, że tylko eksplozja może wyjaśnić tragedię Tu-154. Później te badania były uszczegóławiane przez na przykład inżyniera Berczyńskiego, który jest konstruktorem Boeinga, więc to nie jest człowiek, który jest niekompetentny. Odwrotnie, no, nie ma kogoś bardziej kompetentnego dla analizy, jak mogło dojść do tragedii i jak się rozsypuje skrzydło, jak ten, kto je skonstruował, prawda? A on właśnie takie skrzydła samolotowe konstruował. No, podobnie profesor Binienda, który jest konstruktorem szeregu materiałów kompozytowych używanych do poszycia Boeinga. Był nawet taki dowcip ostatnio, prawda, że pan Sikorski pochwalił Dreamliner, który do Polski dla Polski został kupiony, nie wiedząc o tym zupełnie, że Dreamliner jest skonstruowany między innymi właśnie z materiałów kompozytowych, których konstruktorem jest, twórcą jest profesor Binienda, więc to taka złośliwość losu, która przytrafia się panu Sikorskiemu dosyć często. Mówię o tym, że tutaj trzeba by też przypomnieć referat pana profesora Obrębskiego na tej konferencji, powtórzony na UKSW, niesłychanie przenikliwy, dokładny, kompetentny, bardzo ostrożnie formułujący wnioski. Pan profesor Obrębski analizował fragment poszycia tego samolotu. Tu przy okazji dla wszystkich...
Nieraz ktoś spyta, jak to się stało, że dostał nam się taki fragment, prawda?
On został znaleziony w okolicach szosy Kutuzowa i umożliwiono panu profesorowi Obrębskiemu analizę tego, zrobienie zdjęć i przeanalizowanie tego fragmentu. I on nie miał wątpliwości, cały wykład godzinny temu poświęcił, że to jest fragment, który został od środka rozerwany materiałem wybuchowym. A znowu jest to profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, który niedługo zresztą idzie na emeryturę, a więc człowiek bardzo dojrzały, o bardzo olbrzymim, dużym dorobku naukowym. Nie humanista, nie fantasta, nie redaktor, prawda, prasy, nie publicysta, tylko człowiek ścisłej nauki. Mówię o tym dlatego, że to, iż to zostało spowodowane przez eksplozję, już od dłuższego czasu było jasne. Otóż my nie wiedzieliśmy, jakie było źródło tej eksplozji. Nie mieliśmy jasności, co spowodowało tę eksplozję, ale w którym miejscu ona nastąpiła, że ona była przyczyną tragedii, to było już jasne od dłuższego czasu. Informacja Rzeczpospolitej, potwierdzona przez zresztą badania zrobione w Stanach Zjednoczonych, w laboratoriach Stanów Zjednoczonych, pasa bezpieczeństwa jednej z ofiar, na którym znaleziono także trotyl, tylko potwierdza to, co naukowcy już dawno przedtem stwierdzili.
Pan minister przywiózł też materiały te, które pokazują ten wybuch. My pokazujemy to doświadczenie, tak, widzom. I jak pan by też skomentował to, bo nawet tutaj obok nas jest zdjęcie, które no w sposób chyba jasny pokazuje, że to nie jest zwykły upadek samolotu.
To zdjęcie ma niesłychanie istotne znaczenie. To jest część kadłuba między skrzydłami a ogonem, a rufą samolotu, która, jak państwo widzicie, jest wywinięta na zewnątrz. Ona leży niejako do góry nogami. To, co jest tutaj widoczne, to jest spód samolotu, a po lewej i prawej stronie to są burty samolotu wywinięte na zewnątrz. Otóż pan profesor Binienda postanowił sprawdzić, czy jest możliwe, iż jeśli samolot uderzy w ziemię, to właśnie w ten sposób się rozpadnie, że burty będą na zewnątrz. Czyli to będzie normalne uderzenie w ziemię. Takie doświadczenie zostało zrobione. Nie wiem, czy w tym momencie można je pokazać, ponieważ ono jest w zasobie tutaj u ojców. I wielokrotnie uderzał niejako wirtualnie w podłoże twarde właśnie tak skonstruowaną rurą odpowiadającą samolotowi i nigdy obie burty nie zostały wynięte na zewnątrz. Zawsze jedna jest do środka i tylko druga jest wywinięta na zewnątrz. Nie ma możliwości w naturalny sposób uzyskania takiego kształtu. Taki kształt zawsze jest wynikiem eksplozji. I rzeczywiście naukowcy amerykańscy zrobili takie badanie właśnie w Sandia Laboratory i ono było przed chwilą tutaj pokazane. Możemy do tego być może wrócić. Włożono materiał wybuchowy do samolotu, do wewnątrz, odpalono go i sprawdzono, jak się rozpada ten samolot. Jak wygląda to w dziesiątnych, nawet setnych częściach sekundy zostało sfilmowane. I wtedy, jeżeli jest materiał wybuchowy wewnątrz, to faktycznie samolot rozkłada się tak, jak widzimy tutaj na tym zdjęciu. Burty idą na zewnątrz tego samolotu. A więc wszystkie przesłanki naukowe, wszystkie badania naukowe, które wcześniej przez nas zostały zrobione, potwierdzały, że to była eksplozja. I właśnie kształt rozpadu i kształt rozrzutu szczątków tego samolotu, a także to, że on się rozpadł na dziesiątki, setki i tysiące części, czasami tak małych jak dłoń. Poza tymi 14 wielkimi częściami, tam są tysiące części niesłychanie drobnych, rozrzucone na blisko 2 km². Trzeba sobie zdawać, jeszcze tak? Jedną rzecz powiem, bo z tego często nie tylko widzowie sobie, czy słuchacze nie zdają sobie, ale nawet ludzie, którzy się przedstawiają jako naukowcy, czy nawet jak pan Lasek, jako badacze. Warto sobie uświadomić, że pierwsze części tego samolotu zostały znalezione dużo przed tą mityczną brzozą. To nie jest tak, że pierwsze części się znajdują koło mitycznej brzozy i
od brzozy
później
i dalej, tak?
I dalej. Nie. Ten samolot się już wcześniej zaczął rozpadać i to zresztą wynika także ze skrzynki parametrów lotu ATM Quara, do tego być może jeszcze wrócimy. Znajdowane zostały i mamy to, tak powiem, zewidencjonowane części kilkadziesiąt i kilkaset metrów przed tą brzozą. Wszystkie świadectwa wskazują na eksplozję.
Tylko widzimy, że jak gdyby jest embargo na inne informacje, tak, pojawiające się chociażby ze strony zespołu parlamentarnego, tych, którzy pracują, tej całej kadry technicznej, która przygotowuje różnego rodzaju raporty. Mamy ten raport końcowy Millera, mamy raport MAK-u. I tutaj pan minister wspomniał pana doktora Macieja Laska, to jest szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, członek komisji Jerzego Millera, właśnie tego raportu z...
A znaczy dzięki komisji Millera on awansował, dlatego, bo on zajął miejsce pana Edmunda Klicha i jest teraz przewodniczącym Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych. Przedtem tej funkcji nie pełnił, a jego, tak powiem, działanie w komisji Millera dało mu awans na szefa tej komisji.
I pojawił się, można powiedzieć, wywiad właśnie od razu, jak gdyby, no, na potrzeby, tak, tego, co dzieje się w tej naszej rzeczywistości społecznej, w opinii publicznej. Też tutaj w Gazecie Wyborczej pytania od razu, co właśnie z hipotezą wybuchu. Więc on mówi, w ciągu kilku miesięcy od początku prac komisji Jerzego Millera jedynym z dowodów była ekspertyza Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, w której nie stwierdzono żadnych śladów materiałów wybuchowych. Kolejnym dowodem była analiza czarnych skrzynek z kokpitu, gdy otrzymaliśmy kopię ich zapisu. Przesłuchaliśmy je, ale jednocześnie przekazaliśmy do ABW i Policyjnego Centrum Laboratorium Kryminalistycznego, żeby zrobić dwie ekspertyzy. Dalej, szukaliście śladów wybuchu na miejscu katastrofy. Tak, sprawdzaliśmy, czy nie wystąpiły charakterystyczne ukształcenia konstrukcji. No się widzimy samolotu.
Robili panowie robili z tej komisji, nie zauważyli tak gigantycznej części tego samolotu. No to najlepiej świadczy o ich kompetencji.
Robili to specjaliści, którzy badali nie jeden wypadek lotniczy i to najczęściej wojskowy, gdzie były przy zderzeniu z ziemią następuje eksplozja materiałów wybuchowych przewożonych przez samolot. Wojsko ma duże doświadczenie w tego typu badaniach, na przykład wybuchy bomb przenoszonych przez Su-22 na poligonie w Nadarzycach, kiedy zginął pilot. I właśnie koledzy, którzy są w tym wyszkoleni, byli w Smoleńsku. Nie znaleźli żadnego dowodu na punktowy wybuch, czyli coś połączonego z falą ciśnieniową i z nadtopieniami. No i tak dalej można byłoby, prawda, czytać. Więc czy najszybciej została zweryfikowana hipoteza o wybuchu? Negatywnie? Tak, bo nie było absolutnie żadnych dowodów ani poszlak za nią przemawiających. Proszę zerknąć jeszcze na zdjęcie. To element samolotu pod brzozą, które uderzyło skrzydło. To na przykład siłownik do wypuszczania klap. Nic nie jest wywinięte ani spalone, choć oczywiście druga strona zawsze może powiedzieć, że zdjęcia są zmanipulowane. 10 stron mam tego.
Tak, to bardzo
poważna sprawa.
I ja bym powiedział tak, że jak go nawet przeczytałem, proszę sobie wyobrazić, i rzeczywiście jestem z lekka zbulwersowany, dlatego że nie ma takiej tezy, która byłaby tam prawdziwa. Ja nie powiem, że nie ma takiego zdania, bo być może poszczególne słowa, spójniki zwłaszcza są zgodne z prawdą, ale nie ma tam takiej tezy, która byłaby prawdziwa. Może zacznijmy od sprawy zasadniczej, bo tam są dwie fundamentalne, jak się wydaje, kwestie. takie, oczywiście drobiazgów jest bardzo wiele, ale fundamentalne
ta brzoza są... też cały czas nie, wracamy do tej brzozy.
Po pierwsze brzoza, śladów, tak, po pierwsze tak. mityczna, pancerna brzoza, która można powiedzieć zastępuje takim ludziom jak pan Lasek w ogóle myślenie i brzoza staje się głównym punktem odniesienia w całej tej sprawie, a po drugie wybuch i analiza wraku samolotu. Otóż jest list, który podpisał pan Lasek także, kilkunastu ekspertów pana Millera z 2 lutego 2011 roku. I w tym liście ci panowie, powtarzam, 2011 rok, 2 lutego, list...
Po 10 miesiącach,
list
tak.
List wysłany do pana Grabarczyka, który wtedy był ministrem infrastruktury i zwierzchnikiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i oni tam piszą, narzekając na Edmunda Klicha, że pan Edmund Klich uniemożliwił im zbadanie wraku i oni nie zbadali wraku. Ten list jest przytoczony w Białej Księdze Tragedii Smoleńskiej opublikowanej przez zespół parlamentarny w roku 2011 i jest przytoczony w raporcie 28 miesięcy po Smoleńsku opublikowanym 2 miesiące temu. Powtarzam jeszcze raz. Pan Lasek osobiście podpisał się pod listem, który wysłał w lutym 2011 roku, w którym wskazuje winę Edmunda Klicha za to, że nie mógł zbadać wraku. A tutaj nagle wraz ze wszystkimi
Klich
innymi
ekspertami.
Klich też
niedawno mówił, że duże zaniedbania, jeżeli
no
tak,
właśnie, pan Klich w swojej książce, Moja czarna skrzynka, jakoś tak to się nazywa, czy podobnie, przepraszam najmocniej, jeżeli przekręciłem nazwę, nie było złej intencji, też pisze, że nie zbadali wraku, tylko zrzuca winę na samych ekspertów, na ich nieudolność, lenistwo, złą wolę. To już jest między nimi sprawa. Ja nie chcę tutaj wchodzić, co z tych zarzutów jest prawdziwe i w jakich charakterze one padają. Ale obie strony, i pan Edmund Klich, i pan Maciej Lasek, podpisali stwierdzenie, że eksperci nie badali wraku. A teraz pan Lasek
pisze, że zupełnie inaczej. Tak, jeszcze się dzielili z Rosjanami tymi wynikami.
Ja chcę od razu powiedzieć, że ponieważ w tym materiale jest tak nieprawdopodobna ilość przeinaczeń, fałszerstw, matactw i wprost kłamstw, ja chcę jutro przedstawić listę tych wszystkich kłamstw opinii publicznej i wystąpić do prokuratury w tej sprawie, dlatego że ten człowiek zajmuje bardzo wysokie i istotne stanowisko państwowe i nie można się zgodzić i aprobować takiej sytuacji, gdy w sposób bez żadnych zahamowań wprowadza opinię publiczną w błąd, mówiąc na białe, że jest czarny i odwrotnie. Powtarzam jeszcze raz, sam podpisał list, a jego zwierzchnik ówczesny Edmund Klich to potwierdził, że nie zbadano tego wraku. Więc mówienie teraz, że zbadano, jest kłamstwem. I druga kwestia z tym ściśle związana. Powołuje się tam na badania zrobione w Instytucie Chemii. Ja tej całej nazwy, przepraszam bardzo, teraz nie powtórzę. Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii, o ile się nie mylę. Takie badania rzeczywiście zostały zrobione, ale nie przez zespół pana Millera. To jest kłamstwo. Tylko przez prokuraturę i dużo później, bowiem 18 czerwca 2011 roku te badanie zostało zlecone. I co więcej, nie badano rzeczy, które przywieźli eksperci pana Millera, tylko badano rzeczy, które zostały przysłane przez prokuraturę i przekazane żandarmerii wojskowej do Mińska Mazowieckiego. Było to 9 przedmiotów, wśród nich parasolka, but, jakieś
o
tam banknoty.
O tym wywiadzie tutaj wspomina.
Tak. Tylko, że powtarzam jeszcze raz, to nie on to przywiózł i nie jego eksperci to przywieźli, tylko prokuratura przekazała żandarmerii wojskowej, a oni tylko wzięli tę analizę. Rzecz tylko w tym, że to były przedmioty przekazane im przez Rosjan i dobrane w sposób taki, by dały taki wynik. Nie ma tam ani jednego fragmentu wraku. W ogóle takiego fragmentu nie ma. Przypomnę, że analiza, o której mówi, analiza robiona przez biegłych i prokuraturę teraz na przełomie września i października, o której mówi Rzeczpospolita, dotyczy kilkuset śladów trotylu i nitroglicerynu na siedzeniach i innych częściach foteli. Tam łącznie chodzi o ponad 60 fragmentów foteli. Z tego, zdaje się, można złożyć 30 foteli, ale fragmentów foteli jest łącznie ponad 60 oraz na zewnątrz tego samolotu, na skrzydle, tam, gdzie ono zostało, tam, gdzie nastąpił wybuch i oderwało to skrzydło, w tym właśnie miejscu, gdzie przecież chyba już nie biegali polscy żołnierze jadący do Iraku, bo to jest taka pseudohipoteza, że ponieważ wożono polskich żołnierzy lecących do Iraku czy do Afganistanu, no to oni, siedząc na tych fotelach, mogli pozostawić ślady. Tych śladów jest kilkaset. I są one niesłychanie intensywne. Chcę przy okazji powiedzieć, i to takie przypomnienie dla pana prokuratora Szelonga, że nie jest prawdą, iż analizy, jakie były robione pod Smoleńskiem teraz, były robione tylko jednym rodzajem urządzeń, tych, które on nazywa przesiewowymi. Ponieważ było inaczej. Najpierw było badanie takie wstępne, właśnie takim rodzajem urządzeń, które tylko analizują, czy na danym terenie znajdują się ślady, a później były one drugim rodzajem urządzeń, bliżej badane. I inne, i drugie, i pierwsze, i drugie wskazały obecność materiału wybuchowego. Więc proszę nas nie wprowadzać w błąd w tej sprawie. Co więcej, wzięto podwójny komplet próbek. Wzięto próbki dla badań robionych przez Rosjan i wzięto próbki dla badań robionych przez Polaków. Tak, żeby ta sprawa, że tak powiem, żeby obie strony nie korzystały z tego samego materiału, aby na przykład nie został ten materiał wyczerpany, no bo przy niektórych typach badań niszczy się, musi zostać zniszczona próbka, żeby uzyskać jej efekt. To także wskazuje, że można było te materiały do Polski przywieźć, dlatego, bo Rosjanie mieli równoległy komplet dla siebie i nie było powodu, żeby pozostawiać...
Próbki dla Rosjan i dla nas, a dla nas nie trafiły.
Ale ostatecznie wszystkie trafiły do Rosji. Zgadza się. Był komplet próbek dla Rosjan i komplet próbek dla nas, ale ostatecznie jedne i drugie pozostawiono w Rosji.
Jest z nami teraz połączony telefonicznie pan profesor Kazimierz Nowaczyk. Panie profesorze, witamy serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich telewidzów.
Jesteśmy razem z panem posłem Antonim Macierewiczem. Panie profesorze, pytania, pewnie też i te kwestie do pana docierają, pewnie pan też było komentarze różne proszony co do tych wybuchów, ale też kwestia obecności trotylu, nitrogliceryny. Jak pan odniósłby się do tych rewelacji? Czy to rewelacje, czy też nie? Czy to jakoś zaciemnia sprawę smoleńską, czy burzy porządek społeczny? Jak pan jako naukowiec się do tego odnosi?
Te odkrycia i te informacje dotyczące obecności trotylu i nitrogliceryny nie były zaskoczeniem, co już w tej chwili wiadomo, ponieważ wstępne badania, które zaprezentował pan Stanisław Zagrodzki podczas konferencji 31 października, ujawniły właśnie obecność takich materiałów w badanej próbce, która jest częścią samolotu, bo to jest pas bezpieczeństwa, który jest integralną częścią samolotu. To były wstępne badania. W tej chwili prowadzone są szczegółowe badania na dodatkowe zlecenie zespołu parlamentarnego. Wyniki tych badań będą wkrótce przedstawione. Dysponentem tego materiału będzie instytucja czy osoba zamawiająca te badania i wówczas cały raport zostanie przedstawiony. W tej chwili już wiemy, że są efekty pierwsze, czyli wykrycie trotylu przy pomocy zestawu specjalnego, który jest sprzedawany tylko tutaj w Stanach jest opatentowany i wyróżnia się tym, czym co jest stawiane jako warunek powszechnego zastosowania takiego zestawu. Trochę się w tym orientuję, dlatego że moje laboratorium pracuje nad zupełnie innymi zestawami sensorów, na przykład glukozy, poziomu glukozy we krwi. I stawiane wymagania wejścia takich zestawów na rynek amerykański są bardzo ściśle określone. To znaczy, musi być bardzo duża niezawodność, prawie wręcz kliniczna. Muszą te zestawy być obsługiwane, proste w obsłudze, żeby nie wymagało to ogromnych szkoleń i długich szkoleń osób, które potrafią takie zestawy obsłużyć. I trzecie, jak najniższe koszty, które są bardzo istotne, ponieważ one decydują o powszechności użycia, czyli o realnym zastosowaniu takich sensorów. To wszystko się odnosi do tego typu zestawów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Wracając do samego pytania, ja może się troszeczkę poszedłem dookoła. Tak więc to informacja o trotylu nie była zaskoczeniem. Natomiast to, że wybuch i to wybuch, który nie jest spowodowany awarią przyrządów zainstalowanych urządzeń w Tupolewie, bo żadne z tych urządzeń nie ma w swoim składzie trotylu i on nie miał prawa się tam znaleźć w tym samolocie i jest ogromnym szokiem, ciągle jest ogromnym szokiem, ponieważ to świadczy coraz mocniej o zamachu, jaki został dokonany w Smoleńsku.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jakieś słowo do pana profesora, panie ministrze?
No cóż, ja tylko chcę podziękować raz jeszcze za gigantyczną pracę, jaką dotychczas grupa ekspertów pod pana profesora kierunkiem wykonała, dlatego że przypominam, już rok temu materiał, referat pana, ekspertyza pana doktora Szuladzińskiego, między innymi przez pana Nowaczyka, ale profesora Biniendę, Berczyńskiego, pana inżyniera Marka Dąbrowskiego, analizowana i potwierdzana, pokazała, że mieliśmy do czynienia tam z eksplozją i zgadzam się z tą konkluzją. Rzeczywiście bardzo długo mieliśmy nadzieję, ja także, że ta eksplozja, do której doszło w powietrzu, powtórzmy, bo to jest bardzo istotne w tej całej historii, że ta eksplozja być może mogła być spowodowana awarią. Być może w Tu-154 często dochodziło do awarii silników i konsekwencją tego mogłaby być teoretycznie też właśnie eksplozja. Mógł być też taki przebieg wydarzeń, o jakim mówił profesor Gieras, że nastąpiło rozszczelnienie przewodu elektrycznego, iskra, która spowodowała wybuch oparów paliwa. A więc, że mieliśmy do czynienia z czymś, co mogłoby mieć wytłumaczenie, nie musiało, ale mogłoby mieć wytłumaczenie naturalne. No dzisiaj taka możliwość jest już zredukowana bardzo dalece, praktycznie rzecz do zera. Ja chcę od razu powiedzieć, że w tej sytuacji jest szczególny wymóg za prawdę w analizie i za odpowiedzialność za słowo. Gdy mówię odpowiedzialność za słowo, to mówię także o tym, żeby nie sugerować i nie formułować oskarżeń pod jakimkolwiek kierunkiem. Każdy, kto się zajmuje problematyką bezpieczeństwa państwa, terroryzmem, a różnymi działaniami różnorodnych środowisk i grup przestępczych na świecie, musi mieć świadomość tego, że tutaj mogliśmy mieć do czynienia z działaniem bardzo różnych grup, z różnych stron, tak powiem, sceny politycznej, że wskazanie, iż mieliśmy do czynienia z zamachem, nie identyfikuje jeszcze środowiska, które ten zamach by mogło wykonać. I nie możemy odwracać się plecami od prawdy, na to, którą wskazują naukowcy i na którą wskazują fakty.
To, że był wybuch, to nie znaczy, że nazywamy teraz to jest A albo B, tak?
W żadnym wypadku.
Panie profesorze, jest pan jeszcze z nami? Jakieś słowo jeszcze?
Ja chciałbym się odnieść do wywiadu, który się ukazał, wywiadu doktora Laska, który się ukazał w Gazecie Wyborczej.
Proszę bardzo.
Jestem zdumiony tym, co mówi doktor Lasek. Zaszokowany faktami, które przedstawia. Faktami należy ująć to w grubym cudzysłowiu. Dlatego, że już pierwsza, ja nie wiem, to jest próba stworzenia legendy czy czegokolwiek. Już pierwsza informacja o tym, że członek Komisji Państwowej Badania Wypadków Lotniczych dowiaduje się o katastrofie, 2 godziny po katastrofie dopiero, i jedzie sobie spokojnie na wykład, który musi się odbyć, spóźnia się na samolot z tego powodu. To już są szokujące informacje. Natomiast później pan doktor Lasek zapomniał o wielu rzeczach, o które myśmy pytali wcześniej. Zapomniał o historii zdjęć, które zostały zamieszczone w raporcie, i żali się redaktorom, że nie zamieszczono więcej tych zdjęć o dużej rozdzielczości. Proszę państwa, my jesteśmy w stanie wykazać, i to było pokazywane nieraz, że zdjęcia, które zostały zamieszczone w raporcie Millera, zdjęcia brzozy i tych ściętych drzewek wcześniej, to są zdjęcia niejakiego Siergieja Anilina, skradzione przez komisję Millera z internetu. Ja jest w pełni odpowiadam za to słowo skradzione. Dlatego, że blogerzy skontaktowali się z Siergiejem Anilinem, który zaprzeczył, że ktokolwiek z komisji Millera prosił go o udostępnienie tych zdjęć. Mało tego, Siergiej Anilin wydał w Polsce książkę w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka, gdzie są te zdjęcia. I tak samo wydawnictwo potwierdziło, że nikt z Komisji Badania Wypadków nie prosił o udostępnienie tych zdjęć. To są rzeczy zupełnie niewiarygodne. Mówi to członek komisji, który podpisał się pod raportem, na którym widnieje orzeł w koronie i który podpisał premier. Dodatkowo w tym raporcie, w tym wywiadzie doktor Lasek mówi o naszych badaniach, myląc nazwiska, myląc fakty, myląc konferencję w Smoleńsku, która odbyła się w poniedziałek, z seminarium, które odbyło się dzień później, zapominając o tym, że został zaproszony na tę konferencję. Cały ten artykuł jest absolutnie oburzający i jest świadectwem, nie wiem, całkowitego mijania się z prawdą i traktowania prawdy przez osoby reprezentujące państwo polskie. Zdumiewające.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Kłaniamy się i mamy nadzieję jeszcze kiedyś do usłyszenia, czy do zobaczenia. Szczęść Boże.
Jeśli można, tak. Proszę ojca, bo ja chciałbym dodać taki humorystyczny fragment pokazujący jakość działania Komisji Millera i pana Laska, bo do tych wszystkich rzeczy, które już były tutaj mówione, można by dodać szereg merytorycznych kwestii, ale nie wiem, czy warto tak dużo jest tej kłamstwi przeinaczeń. Ale proszę sobie wyobrazić, że w raporcie Millera, poza skradzionymi zdjęciami Anilina, jest także zdjęcie kokpitu samolotu TU-154, numer boczny 101. Tylko okazuje się, że to nie jest zdjęcie samolotu numer boczny 101, tylko 102. Oni po prostu się pomylili i dali inne zdjęcie. Znaczy, stopień niechlujstwa zarówno Komisji Millera, jak i tego materiału pana Laska jest tak gigantyczny, że trudno zrozumieć, na co ci ludzie liczyli. Oni tak się zachowują, jak się zachowywano w czasach komunistycznych, gdy nikt nie miał żadnych możliwości odpowiedzenia i powiedzenia, jaka jest rzeczywiście prawda. Liczy się tutaj na pewną przemoc medialną, na to, że do ludzi nie dotrze prawdziwa informacja i w związku z tym bez żadnego zahamowania pokazuje się jako prawdę fałsz. Niebywałe zjawisko. Niebywałe. Pokazujące na stopień histerii i takiego zupełnego rozpadu osobowości, jaki panuje wśród tej komisji.
Drodzy Państwo, czekamy na telefony, by troszkę podjąć temat, który chcemy dzisiaj proponować. Katastrofa smoleńska, nowe fakty i pytania. Może Państwo chcą też postawić pytania panu ministrowi. A na co liczycie jako zespół parlamentarny? Bo mówię, jak gdyby cały czas rząd, tak, czy państwo, które
rząd
reprezentuje
lepiej, rząd, administracja prawda? Bo
idzie w zaparte, tak? Nikt nie ma zamiaru podważyć raportu, można powiedzieć, końcowego Millera, bo nawet ten wywiad pana doktora Macieja Laska świadczy o tym, że cały czas idziemy tym samym tropem, a politycy no różnie mówią. Niektórzy mówią, że trzeba przeciąć te pisowskie bujdy, są i tacy, którzy gdzieś, no nie wiem, czemu chcą służyć. Tak samo eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Kalinowski też mówi, że doszło do wybuchu aż głupoty i niekompetencji w redakcji Rzeczpospolitej za ten trotyl i nitroglicerynę. Z Kancelarii Prezydenta pan Henryk Wujec uznał wypowiedź pana premiera Jarosława Kaczyńskiego za szokującą. Dodał, że przywódca PiS nie panuje nad emocjami. To powinien odejść z polityki, gdyż szkodzi Polsce.
Pan premier Jarosław Kaczyński powiedział prawdę i należy mu się wielki szacunek, że w tak spokojny, wyważony sposób potrafił tę prawdę na posiedzeniu zespołu parlamentarnego 30 października przekazać. Co więcej, prawdę, za którą nie poszły żadne oskarżenia pod czyimkolwiek personalnym adresem. A to świadczy wszystko o opanowaniu i takiej bardzo wielkiej koncentracji pana premiera Kaczyńskiego. Jestem z niego naprawdę dumny i z, tak powiem, właśnie opanowania, z kompetencji, ze spokoju, w jakim to przekazał. To była to samo posiedzenie, na którym, przypomnijmy, pan Artur Wosztyl, kapitan JAKA-40, raz jeszcze powtórzył, iż sam osobiście wraz z Remigiuszem Musiem, technikiem pokładowym, słyszeli, jak wieża kontrolna kazała schodzić Tupolewowi do 50 metrów, nie 100 metrów. Przypominam o tych faktach wszystkich, bo one...
Wypów i rzekome polecenie zejścia do 50 metrów, to wszystko są kłamstwa smoleńskie.
No być może, tylko że pana...
I na końcu nawet
tak,
tutaj pan...
Tak, że pana Laska tam nie było, a pan Wosztyl i pan Muś stali przy tej radiostacji, z której słyszeli rozmowę między wieżą a Tupolewem. Ileż trzeba bezczelności, żeby zarzucać panu Wosztylowi kłamstwo. Może tylko dlatego on się, pan Lasek, na to odważa, że jeden ze świadków już nie żyje. To coś zupełnie niebywałego. Ci ludzie to słyszeli, ci ludzie to świadczą, nawet, tak powiem, odważając się, składając na szali swoje życie, byle to świadectwo prawdzie przekazać. Więc kim trzeba być, żeby tak się w tej sprawie odnosić? Tak więc, proszę ojca, konkludując jakby tę kwestię, wydaje się, że sprawa materiału wybuchowego jest bezsporna. Problem polega na tym, iż muszą być na pewno dokonane analizy, które by pozwoliły nam po pierwsze zdefiniować rodzaj materiału wybuchowego, a poprzez to rodzaj ładunku, prawda, i prowadzić dalej analizy, które mogłyby nas naprowadzić na rzeczywistych sprawców, bo co do tego nie mamy na razie żadnego pojęcia. Tymczasem od konferencji, kłamliwej konferencji prokuratury, no, zawisł olbrzymi znak zapytania, czy Rosjanie w ogóle przekażą nam to, co tam prokuratorzy zostawili. Bo przecież wszystkie dowody znowu zostały...
A jakieś sygnały idą ze strony Rosji?
Tak, idą. No, publicystyka, z jaką mamy do czynienia, jest publicystyką, która próbuje oskarżać stronę polską o całą tę sytuację, więc raczej mamy do czynienia z podważaniem szans na otrzymanie z powrotem tych próbek, podobnie jak nie możemy się doczekać na wrak, na czarne skrzynki, na telefon satelitarny. Wreszcie konferencja pana prokuratora dała carte blanche stronie rosyjskiej do ewentualnego sfałszowania, bo przecież oni zawsze mogą powiedzieć, wysyłamy wam z powrotem krem. Twierdzicie, że te przyrządy działały tak samo na materiał wybuchowy, jak i na krem. No to macie z powrotem krem i sami się martwcie, jak to opinii publicznej wyjaśnić. Mówię o tym dlatego, że to jest strona, która już wykazała, że fałszuje dokumenty. Sfałszowano, pocięto wrak, sfałszowano czarne skrzynki. Bardzo długo nie można było przecież znaleźć kluczowych 16 sekund, bo oddano kopię czarnych skrzynek bez kluczowych 16 sekund. Pan Miller musiał dwukrotnie jeździć do Moskwy, żeby odzyskać kopię względnie pełną. Więc dowodów na fałszerstwa mamy przecież... Całe protokoły sekcji zwłok absolutnie fikcyjne, zupełnie, nawet nie tyle sfałszowane, ile wymyślone od samego początku. Tak świadczy pani Wasserman o opisie sekcji zwłok swojego ojca i takich faktów, fałszywych protokołów sekcji zwłok jest aż nadto, łącznie z pomyleniem ciał, prawda, które nie wiem, czy rzeczywiście były pomyłką, bo to już się robi seria pomyłek. No jeżeli mamy do czynienia z...
Nawet to, co ostatnio ta konferencja prasowa odnosi się pana prezydenta Kaczorowskiego, kiedy mowa jest przed pogrzebem, tak, otrzymuje żona obrączkę, nie może sięgnąć do koperty, córki pomagają i ona mówi, to nie jest obrączka mojego męża, tak? I dostaje ją teraz, kilka dni temu, przed drugim pochówkiem. I co wtedy się stało, tak? Co z tą informacją zrobili urzędnicy czy rząd polski, gdy się mówi, że to nie jest, prawda? Bo oni wiedzieli, z jakiego ciała ściągnęli.
Świetnie to wszystko wiedziano. Co więcej, zarówno w wypadku Ani Walentynowicz, jak i pana prezydenta Kaczorowskiego, w obu wypadkach identyfikacja była o tyle prosta, że ciała zostały zachowane w całości i twarze były rozpoznawalne. Przecież Janusz Walentynowicz rozpoznał mamę. Rozpoznał, nie miał wątpliwości co do tego, a ciało zostało zamienione. Podobnie było z panem prezydentem Kaczorowskim. No trudno sobie mi wyobrazić urzędnika polskiego, który nie wie, jak wygląda prezydent Kaczorowski. No to jest rzecz zupełnie oczywista. Wszyscy znają prezydenta od wielu lat, więc mamy tutaj do czynienia z jakimiś działaniami, które nie wiem, czy trzeba to porównać z tymi zdjęciami z prosektorium, które zostały rozpowszechnione, prawda, z ciałem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z jakimś całym ciągiem prowokacyjnych działań ze strony rosyjskiej. I to nie są wszystko przypadki przecież. Więc wracając do rzeczy, mamy do czynienia z niewątpliwym przestępstwem, z niewątpliwą zbrodnią. Musimy dowiedzieć się, kto jest za nią odpowiedzialny.
Jest z nami pan profesor Wiesław Binienda. Witam panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, gdy pan słyszy kolejny raz, jak gdyby no, powracanie do tego, co napisano w raporcie końcowym Millera, czy panu nie opadają ręce? Bo pan przecież jako naukowiec nie zajmuje się sprawą, no nie wiem, roztrząsania tego w tak zwanym nadpowszechnieniu politycznej, prawda, czy jakiegoś interesu, tylko no, jako naukowiec zajmuje się sprawami w sposób taki jasny, bardzo kompetentny.
No oczywiście, że jak najbardziej kompetentny i jasny. W swoich analizach użyłem dwa opisy matematyczne dla brzozy, liniowy i nieliniowy, specjalnie rozwinięty przez Federal Highway Administration. Porównane było to z eksperymentami, zachowanie się tego materiału. Tak samo dwa niezależne opisy matematyczne użyliśmy dla aluminium. W wszystkich kierunkach, prędkościach, pozycjach samolotu nie znaleźliśmy jednego przypadku, który by potwierdził raport Millera, czy raport, czy wypowiedź pana Laska, że jest możliwe, żeby brzoza przełamała to skrzydło. Panowie się wypowiadali, że program komputerowy, jaki używamy, jest czuły na tak zwane parametry, jakie używamy. Właśnie dlatego użyliśmy dwa razy różne opisy matematyczne dla drzewa, dwa niezależnie różne opisy matematyczne dla aluminium. Przyjęliśmy model słabszy dla samolotu, dużo mocniejszy, kilkakrotnie mocniejszy dla drzewa. Profesor Cieszewski, który jest ekspertem od drzew, powiedział, że nasze drzewo jest kilkukrotnie silniejsze od tego, które w ogóle mogłoby tam rosnąć. Ekspert z Kanady, który jest ekspertem od drzewa, powiedział, że to drzewo, ponieważ ze zdjęć wynika, że tam były części spróchniałe, części z sękami, to można byłoby po prostu mocniej kopnąć, by się samo rozleciało. Przedstawiałem swoje wyniki na trzech konferencjach, dużych, ogromnych konferencjach międzynarodowych przed ekspertami z całego świata i żaden z tych ekspertów nie znalazł żadnego błędu w metodologii ani w rezultatach. Sam fakt, że drzewo leży prostopadle, a nie wzdłuż lotu samolotu, świadczył o tym, że uderzenie skrzydła nie miało w ogóle miejsca. Oczywiście i krawędź przednia skrzydła jest również niezniszczona. Tego jakby panowie z komisji Millera zupełnie nie zauważają. Nie rozumiem tego.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szczęść Boże dla pana na pracę, którą pan wykonuje. Dziękujemy bardzo. No,
dziękuję. Staram się jak najlepiej służyć oczywiście i nadal będziemy pracować tak długo, jak będzie to potrzebne.
Dziękuję.
Jeżeli ojcze, można, bo pan profesor...
Czekamy na państwa
telefony. Pan profesor Winięda, jak zwykle niesłychanie skromny, nie powiedział, że ten materiał dotyczący, który przedstawił teraz w Warszawie w zeszłym miesiącu, dotyczył już nie tylko skrzydła, ale także olbrzymiej pracy, jaką wykonał profesor Binienda w ostatnich miesiącach, pokazujących, co by się stało, gdyby samolot, tak jak chce pan Miller i pan Lasek, uderzył odwrotną stroną w ten teren tam pod Smoleńskiem. No i rozpad tego samolotu byłby zupełnie odmienny od tego, co tutaj widzimy. Nie byłoby tych tysiąca części, nie byłoby tego rozerwanego tak właśnie kadłuba, nie byłoby braku w ogóle kokpitu. Tego wszystkiego by nie było. Byłby, zachowałby się generalnie rzecz biorąc w całości na trzy części rozbity samolot i jak stwierdził po swoich analizach profesor Binienda, mniej więcej na pewno co najmniej 1/10, a może nawet więcej osób by przeżyło taką katastrofę, dlatego że takich wypadków było bardzo wiele. On zresztą pokazał w swojej prezentacji analogiczny wypadek, tu chyba 134, który też w odwrotnej pozycji uderzył w ziemię i wszyscy w ogóle przeżyli, a nie tylko 1/10. Więc jesteśmy w tych badaniach dużo dalej niż się wydaje i to w olbrzymim stopniu dzięki profesorowi Binięndzie i powtarzam, jego gigantycznej pracy, także, która kosztowała jego nie tylko czas, ale bardzo dużo pieniędzy.
Jeszcze ta kwestia tej rozbieżności, tak? Bo ta brzoza miała być ścięta na odpowiedniej wysokości, a nawet na zdjęciach widać, że można być to ta różnica.
No i... tak naprawdę, i to zostało już też przez nas udowodnione, ona nie została ścięta przez ten samolot. Nie została ścięta przez ten samolot. Samolot bowiem przeleciał mniej więcej 15 metrów nad tą brzozą i to wynika z danych pana Millera i z symulacji, którą Pan Miller zawarł w załączniku 4.11. Nie ma wątpliwości, zegary pokazują wysokości barycznej, że samolot przelatuje dużo, dużo nad Brzozą. Za to opisy, do których dotarliśmy, bo dotarliśmy do opisów pierwotnych, jeszcze z 10 kwietnia tej między innymi Brzozy, wskazują na to, że mogła weń uderzyć któraś z blach odpadająca z przelatującego samolotu, bo on się zaczął rozpadać już wcześniej. Jak wynika ze skrzynki parametrów lotu polskiej, tak zwanej ATM-QAR, samolot zaczął się rozpadać przynajmniej sekundę wcześniej. Przynajmniej sekundę wcześniej i są na to wskaźniki w tejże skrzynce ATM-QAR związane z skokowym podwyższeniem drżenia podpory silnika. Specjalnie ten QAR jest uczulony właśnie na wstrząsy w silniku. Po to zostały zamontowane dodatkowe czujniki i one wykazały, że awaria silnika zaczyna się mniej więcej sekundę wcześniej, zanim w ogóle samolot dotarł do miejsca, gdzie była Brzoza. To są dane bezsporne, dane, które pan Miller uważa za dla siebie podstawowe, a mamy, dysponujemy je. Na stronie 41 i 65 są one zapisane ekspertyzy sygnowanej przez firmę ATM. Także to nie ulega wątpliwości, pan Lasek kłamie.
Mamy widza, prosimy bardzo. Halo?
Halo, halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Maria z Krakowa. Pozdrawiam tutaj ojca. Nie wiem, czy już jestem na wizji.
Tak, i jest pani, niech się pani nie sugeruje tym, co pani słyszy przez telewizję. Czy telewizor najlepiej wyłączyć go, czy ściszyć i czekamy na pani słowo.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże panu ministrowi Macierewiczowi. Jestem pod olbrzymim wrażeniem, słuchając pana Macierewicza w tej chwili. Robicie państwo niesamowitą robotę w tym kraju. I dzięki Bogu, ja myślę, że ci wszyscy zmarli w takim dniu, jaki przeżyliśmy teraz, są z wami, modlą się, żeby nareszcie ta Polska ujrzała prawdę. Ja do pana serdeczne pytanie mam, panie ministrze. Proszę mi powiedzieć, mamy ekspertów, mamy, bo ja reprezentuję tą stronę, co dokładnie pan. A proszę mi powiedzieć, istnieje możliwość, żeby zmusić nas rząd, skoro mówią, że jest inaczej, żeby nastąpiła jakaś konfrontacja pomiędzy naszą stroną i stroną właśnie naszego cudownego rządu. Czy istnieje taka możliwość?
Dziękuję pani Mario. Szczęść Boże dla pani, panie ministrze.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono przywołuje także pytanie ojca, na które ja niestety nie odpowiedziałem. Za to raz jeszcze przepraszam przed jakimiś 10 minutami.
Na co więcej, czekamy, tak?
Mniej więcej, bo to jest jedna z zasadniczych spraw. My wielokrotnie zwracaliśmy się do ekspertów strony rządowej. Przypominam, że wysyłamy wszystkie ekspertyzy do prokuratury, że pan profesor Binienda czekał w Sejmie na możliwość rozmawiania z prokuratorami na ten temat. I jesteśmy gotowi do spokojnej, merytorycznej rozmowy z ekspertami ze strony pana Millera, czy strony rządowej, czy zwolenników pancernej Brzozy, jakkolwiek by się ci ludzie zdefiniowali i nazwali, jeżeli reprezentują odpowiedni poziom, jeżeli są kompetentni, to taka rozmowa, taka analiza zawsze jest przez nas chętnie widziana. Co więcej, ja myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że 63% Polaków domaga się Międzynarodowej Komisji. Przypominam...
Ryszard Kalisz mówi, że nie ma podstawy prawnej.
Tak, tak, ja rozumiem. Pan Ryszard Kalisz ma podstawę prawną albo jej nie ma w zależności od sytuacji politycznej, a my się kierujemy nie sytuacją polityczną, tylko wymogami polskiej racji stanu i prawdy. I nie mówmy teraz o panu Kaliszu, tylko o tym, że ponad 300 tysięcy Polaków złożyło podpisy, które wraz z panią minister Fotygą przekazaliśmy w Kongresie Stanów Zjednoczonych ponad półtora roku temu. Teraz 63% Polaków domaga się powołania Międzynarodowej Komisji. Na to potrzeba tylko i wyłącznie zgody rządu polskiego. Niczego więcej. potrzeba zgody rządu polskiego. Pan Donald Tusk jest odpowiedzialny za to, że wyrzucono za drzwi ekspertów Unii Europejskiej i NATO 13 kwietnia 2010 roku, bo oni się zgłosili. Mówi o tym pani Janodina. Mamy zapis, stenogram, gdy ona referuje to. Zgłosili się eksperci z Unii Europejskiej. Mówi do pani Kopacz. Czy ich zaprosić, czy nie? Bo my, mówi o swoim stanowisku rosyjskim, my uważamy, że nie. I pani Kopacz milcząco aprobuje to wyrzucenie ekspertów Unii Europejskiej i NATO za drzwi. Więc teraz jest ostatni moment, żeby pan Tusk wyraził aprobatę, żeby zgodzić się na międzynarodową komisję. Do takiej międzynarodowej komisji na pewno i pan profesor Nowaczyk, i pan profesor Binienda, i inni eksperci zespołu parlamentarnego, także eksperci prawni, chętnie wejdą, chętnie będą w niej pracowali, chętnie będą prowadzili dalsze badania, bo tylko ona daje gwarancję.
Też dostrzegamy, że to ci ludzie nie są stronnicze. Oni ze strony obiektywnej patrzą, prawda, z tej konferencji smoleńskiej. To nie jest tak, że oni biorą czyjąś stronę. To świat polityki, tak? Różni politycy mówią, że jak gdyby wy tylko zbijacie swój kapitał polityczny i cały czas jedno i to samo.
Ja chcę, żebyście państwo przypomnieli sobie, w jaki sposób były prowadzone badania zespołu parlamentarnego. Szliśmy krok po kroku. Najpierw w ogóle nie mówiliśmy o eksplozji, bo nie mieliśmy dowodów na eksplozję, tylko mieliśmy świadectwo, że były dwa wstrząsy. Wyśmiewano się z nas, cóż to za dwa wstrząsy. Gdy pojawiły się dowody mówiące o eksplozji, powiedzieliśmy, że była eksplozja. Gdy pojawił się materiał wybuchowy, powiedzieliśmy, że była eksplozja na skutek materiału wybuchowego. Nigdy nie mówimy niczego, czego nie mamy udowodnione. Więc proszę nie mówić, że zbijamy jakiś kapitał polityczny, dlatego że ta sprawa jest tak straszna, tak dla Polski o tak olbrzymich konsekwencjach, że nigdy nie powiedzieliśmy ani słowa za dużo w tej sprawie.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Dobry wieczór. Witam Tadeusz Gdańska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Witam i ojca, i pana Macierewicza. No, moim zdaniem kompetencje Polskiej Komisji Wypadków Lotniczych potwierdził przedwczoraj jeden z jej członków, który robił awionetkę na warszawskiej ulicy i zabrakło mu paliwa. Jego koledzy będą teraz mieli pole do popisu i mogą działać zgodnie ze swoimi kompetencjami, bo moim nie tylko zdaniem umiejętności panów nie wybiegają poza awionetki, które spadają co chwila, no i panowie nabierają wprawy. Do pięć sięgają kompetencje ekspertom Macierewicza, w tym coraz większej liczby profesorów z nastu poszczególnych tematów i zagadnień. No zaraz po awaryjnym lądowaniu kapitana Wrony przylecieli mechanicy Boeinga, wyłączony przypadkiem bezpiecznik awaryjnego lądowania i podwozie się wysunęło. No system podstawowy wysunięcia podwozia nawalił, bo rozstrzelił się, jak wiemy, przewód hydrauliczny. Na tą awarię wykryłby raczej każdy mechanik samochodowy, a nie potrzeba ekspertów. No wszystko tak oczywiste, że aż śmieszne, a naszym asom w komisji napisanie wstępnej dopiero ekspertyzy zajęło rok. O kosztach nie powiem. No Amerykanie nie przeprowadzają przecież teraz rzeczywistych prób jądrowych, bo te zastępują teraz symulacje komputerowe. Podobnie w najbardziej zaawansowanym programem dysponował profesor Binienda, a nasza komisja takiej technologii może tylko pomarzyć. No po drugie, przeważnie ci panowie oficerowie wiedzą, że zbytnie dociekliwość może zablokować im awans. O czym przekonał się przecież generał Woźniak, były wiceszef prokuratury wojskowej, który był autorem ponownej analizy czarnych skrzynek w Krakowie, w Instytucie Zena. Zaraz potem go zdymisjonowano. No nie wiem też, czy państwo wiecie, bo nie wiem, czy tutaj na tej antenie było mowy, że współautorem kadłubu Boeinga nowego był tego cudzoziemca, był właśnie pan Binienda. I druga jeszcze sprawa, zupełnie z tym jest związana. Nie wiem, panie, proszę ojca, czy ojciec wie, że TVN24 szykuje następny program Imperium Ojca Rydzyka. Zapowiadali to przed tymi sesjami z Prochem i udało mi się tam dodzwonić, bardzo ciężko. Bo oskarżany jest ojciec Rydzyk o okradzenie Stoczni Gdańsk. W międzyczasie Krzaklewski sprzedaje Stoczni Gdynia, której głównym właścicielem był pan Szlanta, według nas tutaj wybrzeże rodzina Balcerowicza. Syndyk zapomniał o 24 milionach na koncie, a cwaniaki wydzieli z majątku stoczni 80 hektarów prawie w centrum Gdańska i sprzedali amerykański fundusz emerytalny. Wartość rzeczoznawców około 300 milionów dolarów. Stocznia oczywiście padła, a zarobił krocie wiadomo kto. Czy w tej sytuacji ojciec Rydzyk miał dawać pieniądze należące do słuchaczy komu? Szlancie czy Krzakleckiemu? Przez długi czas Radio Maryja nie uwadziła nikomu. Nagonka zaczęła się, moim zdaniem, nie tylko, gdy powstała audycja Rozmowy Niedokończone. Profesorowie i inni przyzwoici ludzie zaczęli obnażać przekręty przy prywatyzacji no i grabież tego kraju. No i zaczęła się nieustanna nagonka. Niedługo w czarno na białym właśnie obejrzymy ten następny serial tej wariacji, a ja tak naprawdę i czepianie się Lampiero Wiązę Ryzyka. Radio i telewizja należy do zakona, nie żadnego ojca Ryzyka. Ciekawy jestem, kiedy zobaczę program na przykład Imperium Gazety Wyborczej lub Imperium Michnika. A to by o czym mówić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam panów.
Dziękuję panie Tadeuszu. My też informowaliśmy, tak, i wielokrotnie, bo to rządy się nawet zmieniały. Ta sprawa była badana, tych pieniędzy, które gdzieś niektórzy mylą, tak, myślę, że nawet jakoś tam w sposób przemyślany z tymi cegiełkami, bo to dwie różne sprawy i myśmy na antenie Radia Maryja informowali o tym, pragnę to przypomnieć, że ci, którzy chcą zwrotu tych pieniędzy, no bo niestety ta inicjatywa powstała podczas rozmów niedokończonych, że my jako Polacy, tak, wykupmy tą stocznię, ratujmy ją, bo to przecież kolebka i Solidarności i nie możemy sobie na to pozwolić. No ale niestety nie znalazło to jakoś tam oddźwięku, zainteresowania, więc stąd te pieniądze też przez chyba półtora roku mówiliśmy o tym, że możemy zwracać, tylko niech ktoś przedstawi dowód wpłaty tych pieniędzy na nasze subkonto, które też można powiedzieć na poczekaniu, jak gdyby zaraz wszystko zostało tworzone. Więc ta sprawa, uważamy, jest prosta. Badana była kilka razy przez prokuraturę i mówię za różnych rządów, więc to nie jest tak, że ktoś gdzieś nam sprzyjał czy oko przymrużył.
Gdybyż tak, proszę ojca, pan Tusk zgodził się na zwrot pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych, które zniknęły i zamiast wysp, tak powiem, bananowych zostało 200 zł, prawda, dla poszczególnych osób, które przez ponad 10 lat wpłacały na to pieniądze, no to byśmy rzeczywiście mogli porównać uczciwość tutaj stron. Niestety tamte pieniądze nie są zwracane, tak jak ojcowie teraz deklarują i realizują, prawda, gotowość zwracania pieniędzy. Tu widzimy, jak są dwa standardy przez cały czas realizowane w Polsce.
Jeszcze coś do słów pana Tadeusza?
Znaczy nie, chyba pan to wszystko ujął trafnie, można tylko dodać, nie wiem czy ta wiadomość jest zupełnie pewna, ale tak wczoraj ją przekazywano, że ta awionetka, która przecież jest jedną ilość tam krotnością na jakąś tam ułamkiem Tu-154, upadając ścięła słup betonowy. Więc tutaj mamy właśnie też porównanie nie tylko umiejętności i kompetencji, ale także tego, co naprawdę się dzieje przy takim uderzeniu. Awionetka będąca ułamkiem Tu-154 ścina słup, a Tu-154 nie jest w stanie ściąć brzozy. No to są rzeczy po prostu niepoważne.
Liczy pan, że kiedyś ktoś czy coś pęknie i zmieni się ta sytuacja, jeżeli chodzi o katastrofę pod Smoleńskiem? Bo widzimy ogromną ilość argumentów. Nawet przyglądałem się chyba 2-3 dni temu, zaraz po tak, chyba w Telewizji Polskiej. No to wielu było rozmówców, ale chyba pan tylko był z argumentami. A inni cały czas, że jak można...
Jest olbrzymi strach po drugiej stronie. Jak już mówiłem na samym początku, jest strach zarówno w związku z tym części ludzi, którzy po prostu zaawanturowali się, być może naprawdę z niekompetencji, być może dlatego, że naprawdę im się nie mieściło w głowie, że coś takiego może stać. Ja temu się specjalnie nie dziwię, bo w dziejach
świata... To dobra mina do złej gry.
Bo w dziejach świata takiej tragedii, takiej zbrodni rzeczywiście nie było. Więc nie dziwię się, że stanięcie twarzą w twarz z takim wyzwaniem może być bardzo dramatycznie trudne. Więc Co do niektórych ludzi, zakładam, że to, co robili, robili z dobrą wolą i teraz trudno jest im się wycofać, stąd ta agresja, stąd taka histeria. No ale u części to jest po prostu ratowanie siebie, bo rozdzielając wizyty, bo wycofując de facto Biuro Ochrony Rządu, bo zdejmując ochronę służby dyplomatycznej, bo zdejmując ochronę służb specjalnych, przypomnijmy, 9 kwietnia o 22 przyszła informacja o możliwym zamachu. No przecież tak było. Przecież tak było. Na co nie zwrócono uwagę, bo mówiono, a bo to jest informacja, że któryś z samolotów Unii Europejskiej będzie porwany, to nas nie dotyczy. No dotyczyć może. W takiej sytuacji jest absolutna konieczność podjęcia nadzwyczajnych środków. I tych wskazówek, że dzieje się coś bardzo dramatycznie złego, było naprawdę bardzo dużo. Tymczasem zdjęto zupełnie jakąkolwiek osłonę pana prezydenta. Odwrotnie, przez cały czas za plecami prezydenta rozmawiano z panem Putinem. Jak to mówił w swoich zeznaniach pan Arabski, prowadziliśmy grę równoległą. Równolegle z Putinem i z prezydentem Kaczyńskim, ale tak naprawdę z intencją, żeby się spotkać z Putinem, a wyeliminować z polityki i z tej wizyty pana prezydenta Kaczyńskiego. To jest współodpowiedzialność. Jest także współodpowiedzialność za matactwo po tej tragedii, za to, że wybrano tak zwaną konwencję chicagowską, oddającą wszystkie dowody w ręce rosyjskie, za to, że do dzisiaj nie ma wraku, że nie ma czarnych skrzynek, że są kłamstwa zamiast dyskusji i argumentów, zamiast analizy, za to, że trzykrotnie się Stany Zjednoczone zwracały z propozycją przysłania swoich ekspertów i za każdym razem Donald Tusk to odrzucał. To wszystko prowadzi do odpowiedzialności, która sprawia, że Donald Tusk teraz krzyczy, że on nie może żyć w jednym kraju z panem premierem Kaczyńskim. No to niech wyciągnie z tego konsekwencje, jak nie może żyć w jednym kraju, ale naprawdę niech nie formułuje pod naszym adresem gruźb, dlatego że stało się coś najgorszego, co się mogło stać. To trzeba wyjaśnić i dojść do prawdy. Trzeba powołać Międzynarodową Komisję. Czy wiesz, że tak się stanie? Tak, uważam, że tak, i że nawet bardzo szybko.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję naszemu gościowi, którym dzisiaj był pan poseł Antoni Macierewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.